Wracamy do debaty samorządowej i naszej rozmowy na temat dzisiaj, na temat ochrony zdrowia, więc przejdźmy do reformy, która funkcjonuje już mniej więcej od roku, czyli wprowadzenie sieci szpitali, a także ryczałtu, czyli stałego finansowania niejako dla szpitali. Miało być lepiej, o tyle lepiej, że szpitalne budżety miały być bardziej stabilne, to znaczy wy jako organy prowadzące mieliście wiedzieć, jakimi pieniędzmi dysponujecie, bo konkursy były zawsze o tyle niepewne, że tak do końca nie byliście pewni, o jakich finansach będziecie mogli w perspektywie roku rozmawiać. No i co, czy rzeczywiście jest większa stabilizacja i czy po roku funkcjonowania sieci szpitali, tej reformy i ryczałtu, możecie powiedzieć, że jest lepiej? Panie starosto, pytam starostę Oleskiego.
Pieniądze tak, są wiadome i są właściwie stałe.
Tylko szkoda, że są małe, zaraz pan to da.
Są małe, bo w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w jakim otoczeniu, to ma niezwykle wielki wpływ na naszą kondycję. To, że niektóre oddziały, niektóre szpitale sąsiednie mają problemy, zresztą my też ich nie uniknęliśmy. Jeśli mają problemy, to przenosi się to na sąsiadów. Ryczałt jest jednolity i praktycznie nie ma znaczenia, czy obsługujemy populację 70 tysięcy, czy 210 tysięcy ludzi. Rzeczywiście te obciążenia są duże. Problemem jest również to, że nie możemy ubiegać się o te najbardziej kosztochłonne oddziały, tak jak oddział anestezjologii intensywnej terapii, której pacjent może kosztować od kilkunastu tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy dziennie. Mieliśmy ostatnio taki przypadek pani, która urodziła, młodej kobiety, która urodziła drugie dziecko. Były problemy z krzepliwością i leżała na naszym oddziale 6 czy 7 dni, po czym została ostatecznie wywieziona, też przewieziona do Centrum Zdrowia do Łodzi. No i okazało się, że została uratowana w jakiś sposób. To też plus tego wszystkiego, no ale nigdzie nie można było tej pacjentki przewieźć. Nikt jej nie chciał, dopiero ostatecznie do Łodzi. I jeszcze w Łodzi zapłaciliśmy jeszcze dodatkowo za transport już na samym miejscu z lądowiska do centrum, bo okazuje się, że Centrum Zdrowia w Łodzi nie ma lądowiska. To też jest dużym minusem. Jak ten system będzie dalej wyglądał? No, ryczałtowanie dla nas jest zdecydowanie teraz dołujące. Poza tym te wzrosty kosztów, o których już wcześniej wspomniałem, są na tyle duże, że będziemy mieli w konsekwencji zamknięcia tego roku bardzo duże problemy finansowe.
To znowu zapytam starostę Sonika, jeżeli szukać pozytywów, panie starosto, w tej reformie.
Panie redaktorze, zadajcie bardzo trudne pytanie. Ja po prostu
chciałabym, żeby jakiś powiew optymizmu naszej dyskusji dzisiaj, nie tylko krytyka.
Pani redaktor powiedziała, że przynajmniej samorządy mają tę pewność, jakie pieniądze, czy organy prowadzą.
No tak miało być.
No tak, ale ja zdecydowanie wolałem sytuację, kiedy mogliśmy wystartować do konkursu o nowe świadczenia medyczne, skomplikowane.
Rozumiem, że była szansa na większe pieniądze.
Była szansa na większe pieniądze, ale także rozwój szpitala. Nowe zakresy usług. Przecież my kłopotów z personelem, z lekarzami w Krapkowicach nie mamy tak dużego, jak niektóre inne szpitale, nie tylko na Opolszczyźnie, ale poza. Także dlatego, że jesteśmy placówką rozwojową, że mamy plany rozbudowy tego szpitala, bo to trzyma personel, bo wie, że może robić, może się też rozwijać, tak? I jak pani pyta, czy to warto wiedzieć, ile się dostanie pieniędzy i nie ryzykować, to powiem, że to ja wolę jednak ryzyko, że można robić coś więcej, można dostać na to więcej pieniędzy, ale można też obsłużyć więcej pacjentów, niż taką spokojną pewność, że będziemy biedować. No to nie jest to dla mnie akurat żadnym pozytywem, więc naprawdę proszę mnie o pozytywy nie pytać, dlatego że jestem dość sceptycznie nastawiony.
Do tego jeszcze jestem
sceptycznie nastawiony do samego pomysłu sieci szpitali. Ja pamiętam dyskusję jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej, w tej kadencji i za poprzedniego rządu i tego, dyskusję o tej sieci szpitali. Przecież chodziło o to, żeby zracjonalizować.
Czy pan był zwolennikiem tego, żeby na Opolszczyźnie nastąpiła reorganizacja?
Nie. No takie były założenia tej reformy, że tworzymy sieć szpitali po to, żeby na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych określić racjonalną strukturę. Ile szpitali w kraju wypadło w trakcie utworzenia tej sieci z systemu? oprócz kilku tak naprawdę wysokospecjalistycznych
prywatnych
szpitali, które tak naprawdę uzupełniały publiczną ochronę zdrowia o konkretne...
naszego regionu, tutaj też się organizacyjnie...
No to jaka to sieć szpitali? No gdzie jest ta realizacja tego głównego postulatu? Jeżeli tworzy się sieć szpitali, żeby zrestrukturyzować sieć szpitali czy siatkę dostępnych świadczeń medycznych na podstawie mapy potrzeb i zostają wszystkie. Ja nie mówię, że powinny zniknąć.
No pani teraz to niepopularne likwidować.
Robienie czegoś tylko po to, żeby to tak nazwać, a wiem, że już się wiceminister zmienił, od tego już ma inne poglądy na temat sieci szpitali i znowu będziemy to przerabiać na nowo. No to jest tak naprawdę... Znaczy ja uważam, że dużym błędem rządzących jest to, że jak system funkcjonuje przez 20 lat, a ten system, który funkcjonował przed taką przed zapowiedzią PiS-u, że będzie likwidował w ogóle NFZ i przejmował do budżetu państwa finansowanie. Oczywiście wycofano już się na szczęście z tej likwidacji funduszu i systemu ubezpieczeniowego. Przed tą zapowiedzią mieliśmy tak naprawdę wiele postulatów, tu pan marszałek jest pisane. Jak można poprawiać system, który dobrze funkcjonuje, w którym pewne rzeczy nie domagają? I ja uważam, że to jest jedna z najpoważniejszych przywar naszej polityki. Jest taka, że przychodzi po 20 latach ktoś, kto mówi, to teraz przewrócimy system do góry nogami i zaczniemy budować od nowa, bo ten się nie sprawdzał, bo to i tamto. Tak? Bo 2-3 przykłady pokazuje, bo kolejki się wydłużają. No kolejki się wydłużają, bo nie było pieniędzy na świadczenia. No proszę zobaczyć, ile osób jest zapisane na przykład do endokrynologa. Proszę zobaczyć, jak wzrosły nagle liczby osób oczekujących w kolejkach do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Kiedyś, jeszcze 3 lata temu w województwie opolskim zawsze było kilkanaście miejsc wolnych w ZOL-ach. My mieliśmy mniej więcej 15 osób w kolejce. My teraz mamy 40 miejsc na ZOL-u i 61 w kolejce, a w województwie nie ma ani jednego łóżka wolnego. No to wystarczyło dodać pieniądze i przede wszystkim, bo ja tutaj uważam i takie jest zgodne stanowisko też szpitali powiatowych i Związku Powiatów Polskich, że swoich funkcji nie wykonuje również Agencja Oceny Technologii Medycznych, dlatego że ona została ustawowo powołana do tego, żeby oceniać technologie medyczne, ale także dokonywać ich wycen. Jeżeli wyceny technologii medycznych nie zmieniły się od 2015 roku, a wszystkie koszta wzrosły, to znaczy, że ta agencja nie wykonuje swoich obowiązków ustawowych.
Panie marszałku, od roku funkcjonują założenia reformy, więc czy może chociaż pan widzi jakieś pozytywy przez ten rok?
Sieć szpitali i założenia, powiedziałbym, całkiem nie głupie, tylko że z realizacją było jakby gorzej i to wszystkie kolejne zmiany, modyfikacje doprowadziły do tego, że w zasadzie to nic nie zmieniło, za wyjątkiem tego, że zmieniono sposób finansowania na częściowo ryczałtowy, a częściowo za usługi zdrowotne, ponieważ część jest kontraktowanych świadczeń, część jest w ryczałcie. I to powoduje, że ten system jakby pod tym względem jest wcale nie jest prostszy, bo założeniem też było, żeby pamiętać, że będzie prostszy, tak? Nie będzie żadnych transz, będzie się rozliczać i tak dalej. To wszystko ma oczywiście swój wpływ na kolejne wielkości środków, ale podejście do tego, że po jednym kwartale zaczyna się to analizować i fundusz przedstawia propozycje na kolejny okres, podczas gdy mamy sezonowość zachorowań i tak dalej, wiele rzeczy na to wpływa. Naprawdę, jeżeli mieliśmy się wzorować na dobrych systemach zachodnich także, gdzie nie ukrywam, że w systemie niemieckim rozliczanie też jest za usługi, ale ono odbywa się tak ex post de facto, czyli generalnie przyjmowalibyśmy, że mamy pewien ryczałt. Dodajemy nieco środków do systemu, żeby odejść od tej wizji tych nadwykonań, tego słynnego określenia nadwykonań, dajemy te pieniążki, a następnie oczekujemy, że szpital będzie to rozliczał po kolei. I to miałoby sens, ale perspektywa roczna, wieloletnia i tak dalej, i tak dalej. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że w tym systemie są wielkie niedobory dostępu do świadczeń zdrowotnych, do usług. I jeżeli szpital na przykład pewne usługi nie realizowałby w takim zakresie, jaki ma to w umowie zapisane, to występuje z inicjatywą, tak jak pan starosta mówi, że oferuje pacjentom to i to. I to w tym momencie wchodzi w ten wolumen środków, ale odpowiednio zwiększonych dla szpitala. I to byłoby rozwiązanie sensowne.
Czyli znowu, panie marszałku, co do zasady, to były zmiany szczytne, ale wyszło jak wyszło, tak?
Powiedziałbym tak, wyszło jak wyszło, ale z drugiej strony założenia, że będzie to w szpitalach, w oparciu o szpitale, budowana specjalistyka obok, rehabilitacja, wszystko będzie kompleksowo dla pacjenta. Nikt tu z nas nie kwestionuje, że kompleksowość usług dla pacjenta w jednym miejscu, świetne rozwiązanie. Tyle, że, pragnę przypomnieć, wszyscy o tym wiedzą, w wielu momentach w tym systemie doszło do ewolucji, wyprowadzono ze szpitala część lekarzy specjalistów, stworzyli własny przychodnie, własne poradnie, dobrze je zorganizowali, pacjenci są zadowoleni z ich usług, obsługa, kolejka, jakość tej opieki wzrosła, a my się mówimy, że coś odwracamy, bo przyszedł sposób na nacjonalizację tego wszystkiego i odwrócenie przepływu pieniędzy. To, że do publicznych placówek ma pieniądze, prawda, że niepubliczny jest passé, mimo że tak de facto tego do końca nie powiedziano, ale wszystkie działania tu temu zmierzały. I wiele, tak powiem, działalności, które wypadły z rynku, wypadły dlatego, że po prostu były prowadzone przez prywatne podmioty. Stwierdzono, że jak prywatne, to tam będzie cicho, nikt nie będzie kwestionował tego. Brakuje tych świadczeń, brakuje tych usług, bo kadry mamy mało. My tą kadrę musimy naprawdę skrzętnie wykorzystywać. I pomysł na to, żeby one się działy w skoncentrowanej działalności szpitala, poradni specjalistycznej i rehabilitacji jest bardzo mądre z jednego powodu dzisiaj. Mamy mało tych lekarzy specjalistów i potencjał wykorzystania u jednego, który ma umowę, na przykład u pana dyrektora w Krapkowicach, gdzie miałby szpital i poradni specjalistyczną i ten sam lekarz schodzi tu i tu, mamy jedną rzecz, którą gwarantujemy, że mamy lekarza, który pracuje w jednym miejscu. Nie szuka pracy w kolejnych gdzieś miejscach, możliwości dorobienia prywatnych gabinetów, system takich nieładnych wejściówek do szpitala poprzez prywatne gabinety. Wyeliminujmy to. Wyeliminujmy zasady mówiące o jakimś zakazie prowadzenia prywatnego gabinetu w przypadku, gdy pracuje w publicznym szpitalu. To są rozwiązania, które naprawdę przyniosłyby efekt, ale wymagają odwagi, odwagi politycznej, ale także i posłuchania tych głosów pacjentów, tych, którzy warto ich prosić o opinię, warto się w nich wsłuchiwać, a nie tylko widzieć własną wizję, bo z własnej wizji naprawdę znam wielu wizjonerów, których przepowiedni się nie sprawdziły. Warto, żeby jakąś tam wypadkową znaleźć i otworzyć się na to, bo to jest rozwiązanie. Widziałbym pewne zalety, natomiast nawet stworzenie systemu Jowisz, tego, który miał gwarantować, że pieniądze będą unijne, pieniądze nasze krajowe będą wydatkowane rozsądnie, też ma pewne słabości i warto o tym rozmawiać, warto to modyfikować. Tylko do tego potrzeba jednego. Potrzeba, żeby minister zdrowia chciał rozmawiać. A dzisiaj póki co, ja mam może takie osobiste odczucie, może z Kolkiem nie chcę rozmawiać, bo jak go zapraszam na konwent marszałków, to nie przyjeżdża. Mam taki niedosyć, bo poruszamy ważne tematy, których chcemy, żeby minister się w to wsłuchał, bo my nie chcemy z ministrem walczyć, my go nie chcemy krytykować. My chcemy z nim współpracować. Dzisiaj w czasie kampanii wyborczej słyszymy, jak to rząd chce współpracować, rząd chce swoimi ludźmi obsadzając, mieć gwarancję, że będzie współpraca. No to nie jest moment na współpracę. Współpraca jest wtedy, kiedy dwie strony są różne, ale potrafią się dogadać.
A propos jeszcze słuchania głosu, bo to spotkanie, na które pan starosta się powoływał, czyli Związek Powiatów Polskich i do tego dyrektorzy...
Było 250 szpitali reprezentowanych, ponad 120
No więc właśnie, ale tamte postulaty, które zostały uzgodnione podczas tego spotkania, one również na przykład mówią o zwiększonej wycenie świadczeń. Tam staje się 15%, czyli znowu wracamy do finansowania.
Nie, ale to jest to, o czym mówię. No to minister podpisuje, tak naprawdę wydaje ustawy o wzroście wynagrodzeń zawodów medycznych, o minimalnych wynagrodzeniach, negocjuje z rezydentami, negocjuje z pielęgniarkami, tylko pan minister zapomniał, że on kompletnie za to nie płaci. W związku z czym, jeżeli zwiększają się koszty, bo przecież my mówimy teraz tylko tutaj o kosztach wynagrodzeń, ale wszystkie inne koszty też się zwiększają.
Już nie płaci, mówiąc... płaci za rezydentów. Tu podejmuje decyzję i płaci.
Jeżeli chodzi o rezydentów, tak. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, to te 1200 zł zembalowego bez pochodnych już, tak? No ale to wszystko, to zresztą tutaj pan starosta powiedział, to wszystko powoduje presję też wynagrodzeniową we wszystkich innych zawodach medycznych, nawet tych nieobjętych porozumieniem, bo przecież nie możemy powiedzieć pracownikom szpitala, że okej, no tam minister łaskawie obiecał, że da nie ze swoich pieniędzy, a tutaj nie będziemy rozmawiali. Natomiast no, poszły w górę też wszystkie inne koszty. Wycena o 15% świadczeń medycznych to jest obowiązek ustawowy państwa, dlatego że ta wycena po to była zrobiona. Ja już nie mówię o nowych inwestycjach w sprzęt, o kosztochłonności procedur medycznych zwiększających się, bo one są lepsze, są nowocześniejsze. I tak, to jest jeden z warunków, który uzgodnili organy prowadzące i pracodawcy w szpitalach powiatowych, że to jest jeden z podstawowych warunków, dlatego że my zdajemy sobie sprawę, jestem radnym powiatu od 20 lat i ja pamiętam te pierwsze kilka lat, kiedy tak naprawdę więcej płaciliśmy w SPZ-ie w Krapkowicach, jak byłem radnym, za komornika, niż spłacaliśmy zobowiązań z OZU. No i lekarze, i dyrektorzy szpitali mówią, że jeszcze rok i nas to znowu czeka. No, jeżeli są szpitale, które miały zyski na poziomie na przykład, czy wykazywały zyski na poziomie 20-30 milionów, dość duże powiatowe szpitale, zyski, to, a teraz w 2017 roku były w granicach plus zero, jak ja to mówię, czyli no w okolicach pół miliona i teraz wykazują straty i jeżeli nic się nie zmieni, to będą miały kilkanaście milionów strat, no to te szpitale się nie utrzymają same. Samorządy nie będą miały, aby szczególnie teraz w okresie, kiedy potrzebne są pieniądze na wkład, żeby wykorzystać jak najlepiej pieniądze unijne, to samorządy nie dadzą rady. No my mamy 26 milionów mniej więcej kontraktu z NFZ-em w szpitalu, a budżet powiatu to jest około 50 milionów złotych. No to my nie jesteśmy w stanie pokryć 5-10 milionów straty szpitala po 2-3 latach. W związku z czym to o tym mówię, to ta wycena to jest naturalna konsekwencja tego, że po prostu ktoś rozdaje pieniądze samorządów, nie dając nic w zamian i nie płacąc też uczciwie za pracę, za ciężką pracę, którą wykonują lekarze, pielęgniarki, pracownicy szpitali.
Dobrze, a jeżeli te postulaty nie zostaną spełnione, to
deklaracja jest taka, że szpitale powiatowe odmówią przyjęcia propozycji na kolejne półrocze.
No proste pytanie, co to oznacza dla pacjentów, panie starosto?
Dla pacjentów to oznacza, że te umowy wejdą w okres wypowiedzenia. Tam to wypowiedzenie jest kilkumiesięczne, bodajże dwumiesięczne. Będą realizowali wszystkie świadczenia. Natomiast to jest moment, kiedy i minister zdrowia, i NFZ powinni się zastanowić nad tym, czy są w stanie sobie poradzić bez szpitali powiatowych, bo trochę z perspektywy Warszawy tak to wygląda. Pan marszałek też to wspomniał, że to jest tak, że wydaje się, że cały system można załatwić porozumieniem zielonogórskim z jednej strony, a z drugiej strony wielkimi szpitalami, klinikami, szpitalami podległymi ministrowi bezpośrednio, a tak naprawdę większość pacjentów leczy się w małych szpitalach powiatowych. I jak one padną, to padnie cały system.
Mhm. Panie marszałku, rzeczywiście pomija się...
My bardzo poważnie traktujemy siebie nawzajem jako partnerów i uważam, że to jest dobry sposób widzenia, dlatego że nawet ze względów politycznych, dla radnych Sejmiku Województwa Polskiego, dla Zarządu Województwa Polskiego, każdy pacjent jest pacjentem naszym wspólnym, bo pacjent najczęściej trafia z prostymi problemami do najbliższego szpitala powiatowego, do specjalistycznych szpitali trafia w drugiej kolejności. I tak powinno być. To jest rozsądne, spójne działanie i uważam, że trzeba. To jest sposób prowadzenia dialogu z panem ministrem i argument, można powiedzieć, siły dzisiaj. Ta siła jest duża, nie można jej lekceważyć i dobrze jest, żeby pan minister uwzględnił w swoich planach rozmowy i jakieś załagodzenie tego konfliktu, bo znowu po raz kolejny pojawia się to co cały czas od wielu, wielu lat, jak długo zajmuje się systemem, tak też to wygląda. Minister zdrowia zawsze gasił pożary, powinien mieć rangę ochotniczego strażaka, tak,
strażaka.
Powinien każdy minister gasić najpierw pożary i brakuje jakby dalszej wizji, perspektywy. To, że prowadzić rozmowy, zakłada jakieś ścięgi białe, zielone, różnokolorowe, to jest fajny gest, ale z tego później nadal na przyszłość nic nie wynika. Każdy z ministrów zdrowia deklaruje, że poza podziałami politycznymi musimy działać. Natomiast no przykład tego ministerstwa, który ma jakąś tam wizję, bo to wynikało z wizji ministra Radziwiłła. Wizja, która polegała takim na wzmocnieniu roli lekarza rodzinnego, stworzenia systemu, w którym on będzie faktycznym przewodnikiem w systemie, zaangażowania innego specjalistyki. To wszystko ma sens, oczywiście, ale wymaga takiego spójnego wprowadzenia w uzgodnieniu ze środowiskiem. Bo jeżeli minister zdrowia autorytarnie chce coś prowadzić, to naprawdę, proszę mi wierzyć, nie da rady. Nawet jak będzie miał najgenialniejszy pomysł. To jest system, który trzeba rozmawiać z partnerami. Jeżeli próbuje się coś narzucać, to jest niestety duże ryzyko niepowodzenia. Ja nie chcę powiedzieć, że jest się skazany na niepowodzenie. Jest duże ryzyko niepowodzenia. I chcielibyśmy takiego rozwiązania, aby jednak to partnerstwo było, aby się wzajemnie słuchać, dlatego że nam tu nie zależy na tym, żebyśmy byli malkontentami, że uważamy, że krytykujemy tylko i tak dalej. Naprawdę są rzeczy, które należy uwzględnić, którymi trzeba rozmawiać, dlatego że tak jak minister decyduje o pewnej siatce płac, no to de facto za chwileczkę stoi za tym odpowiedzialność także finansową. My mamy różne drogi dochodzenia także z punktu widzenia właścicieli, samorządów powiatowych. Jeżeli nie będziemy mieli pokrycia na to, to oczywiście ponad rok temu parlament wprowadził ustawę, która daje nam szansę kupowania świadczeń zdrowotnych.
Szansę,
skarżę. Szansę. W miejsce jakby pokrycia tego naszego długu. Tak de facto wszystko wisi na samorządzie. Cokolwiek minister nie wymyśli, nie zaproponuje, na samym końcu jest samorząd, który stanie w obliczu rozwiązania tego problemu. Dlatego my w samorządzie się z tym dzisiaj nie zgadzamy i chcemy takiego partnerstwa w rozmowie, bo my, angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia profilaktyczne, wywiązujemy się faktycznie z tego, do czego jesteśmy zobowiązani, czym powinniśmy się zajmować. My jesteśmy odpowiedzialni jako właściciele za szpitale i robimy wszystko, aby te szpitale były w dobrej kondycji, żeby były dobrze przygotowane, wyposażone,
miały kadry
dla dobrej jakości osób i dbamy o to. Natomiast potrzeba nam rzeczywiście współdziałania z administracją rządową pod kątem kształcenia kadr, pod kątem różnych decyzji strategicznych dla regionu. Proszę zwrócić uwagę, że od wielu lat na poziomie sejmiku, na poziomie konwentu starostów podejmujemy uchwały mówiące o tym, że pieniędzy jest za mało, że wskazujemy, że trzeba je zwiększyć. Odpowiedź jest jaka? Różne analizy krajowe, no, w przeliczeniu takim i siakim, nic wam się nie należy, nie będzie nic więcej.
Ale były chociaż takie lata, w których wzrastały, w których te argumenty były przyjmowane.
Chociaż panowie, tak sobie myślę, że jesteśmy w czasie kampanii, no teraz samorządowej, ale tak naprawdę te kolejne miesiące to będą kolejne kampanie, więc również będą pojawiać się kolejne obietnice związane również z funkcjonowaniem służby zdrowia, bo co do tego jestem przekonana, bo nawet teraz w kampanii samorządowej te obietnice zmniejszenia kolejek też się pojawiają, no chociaż umówmy się, to jakby nie było, powinno się pojawiać w kampanii parlamentarnej, a nie
Znaczy, to nie powinno się pojawiać w kampaniach. My mamy przecież NFZ prowadzi bardzo dokładny rejestr kolejek. Wszyscy mogą to sobie sprawdzić na stronie NFZ-u. Ja bym chciał, żeby to się nigdy nie pojawiało w obietnicach, natomiast z miesiąca na miesiąc te kolejki się zmniejszały, a nie zwiększały. Tego bym oczekiwał
od tych, którzy są odpowiedzialni
za finansowanie opieki zdrowotnej, bo to nie od nas zależy, czy te kolejki się zmniejszają, czy zwiększają, tylko od tego, który płaci za świadczenia.
Panowie, musimy kończyć. Ja wiem, że na temat ochrony zdrowia moglibyśmy długo rozmawiać.
Pewne kolejki, rzeczywiście na skutek rozsądnych działań, takich planistycznych, fundusz podejmuje decyzję, skrócił kolejkę do rezonansu, do tomografii komputerowej. Działo się to pod koniec roku. Niestety w planach na następny rok zabrakło pieniędzy, aby sprostać temu poziomu zapotrzebowania, który został określony w kolejnym roku. I tego po prostu przeraźliwy, dokuczliwy brak pieniędzy w systemie, których perspektywa do 2024 roku nie rozwiąże problemu dzisiejszego naszego polskiego pacjenta.
I stawiamy kropkę. Roman Kolek, wicemarszałek Region. Dziękuję bardzo. Maciej Sonik, starosta krapkowicki, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak mało pozytywów i wiary.
No, niestety. Stanisław Belka, starosta powiatu oleskiego. Dziękuję bardzo.
Nie mogłem się dopchać do głosu, że tak powiem. Ale...
A czas ograniczony.
Dziękuję bardzo.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.